Chvála Pánu Jezusovi, teraz slyhaš mi. Halleluja, chvála mu. Wow. Spojrzyjcie, kto koło was siedzi. Macie odwagę zatrzymać się na kimś i spojrzeć sobie w oczy w dłużej niż 5 sekund? Sprawdźcie. Wytrzymasz? A wiecie, dlaczego pytam? Pamiętacie, co ostatnio mówiłem, że tak mi olśniło, że nigdy nie patrzysz głęboko w oczy człowieka, którego nie kochałby Chrystus. Oczy, w które przed chwilą spojrzałeś, to oczy kogoś, kogo kocha Chrystus. Kiedy patrzysz w nie w autobusie, na ulicy, w pracy, w szkole, nigdy nie spojrzysz w oczy człowieka, którego nie kochałby Chrystus. Amen? Pamiętam, jak poszliśmy kiedyś z grupą przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych, poprosili mnie, żeby mogli zwiedzić muzeum na Majdanku. Właściwie w tamtym tygodniu, w weekend, mój przyjaciel Rick, który tu był, byliśmy razem z bratem Adamem w Krakowie, mieliśmy wspaniały czas, takiego trochę odświeżenia wspólnego. Wspominaliśmy to razem. Poszliśmy za grupą Żydów, którzy przyjechali z Izraela, dlatego że mieli bardzo ciekawego przewodnika, który fajne rzeczy opowiadał, takie ciekawe. I doszliśmy do budynków krematorium, czy właściwie najpierw komór gazowych i potem krematorium. I zaczął opowiadać historię, jak pewnego razu przywieziono grupę Żydów, których praktycznie natychmiast po wysadzeniu w obozie zapędzono zaraz pod coś, co udawało łaźnie. Zdarto z nich, czy kazano im się rozebrać i wpędzono kobiety, dzieci, starców do komory gazowej. I jeden z ocalałych świadków powiedział, że w czasie tego krzyku i płaczu, kiedy ludzie zdali sobie sprawę, że dzieje się to, o czym tylko słyszeli, nie wiedzieli, czy na pewno, ale zdali sobie sprawę, że to jest ostatnia chwila ich życia. Dał się słyszeć krzyk rabina, którego widzieli, jak wchodzi kościsty, brodaty starzec, na cały głos przejmującym krzykiem krzyknął: Chrzma Izrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem, tylko Pan. Dlatego człowieka Bóg był tak ważny, że w obliczu śmierci, wiedząc, że z tego miejsca nie ma wyjścia, nadal Bóg pozostawał jego rzeczywistością. Potem ciała tych ludzi rzucano na stosy, podpalano obok pobliskiej sadzawki albo w krematorium, a popioły rzucano do pobliskiego miejsca sypiska. Dzisiaj nadal tam jest taki pomnik. I kiedy tam się stoi i zastanawiasz się, kimże jest Bóg swojej obietnicy podniesienia nas, tych, którzy zaufali w Jego zbawienie, którzy zaufali w Mesjasza, w Jezusa, w Jego ratunek, który posłał. Kiedy niedawno zastanawialiśmy się o tych, których w czasie wojny wrzucono do morza i oddano morzu, kiedy zastanawiasz się o tych, którzy dziś giną w bombardowaniach, płoną żywcem w blokach Ukrainy, dociera do mnie Boża obietnica: Bóg odnajdzie swoje dzieci. I kiedy zabrzmi głos trąby, najpierw powstaną ci, co w nim położyli się, co w nim zasnęli, a potem my będziemy zabrani i tak zawsze z Panem będziemy. Dzisiaj też wspominamy coś bardzo ważnego. Chcę wam powiedzieć coś, co chciałbym, byście wiedzieli na temat świąt. Wszystkie święta Izraela, bo dzisiaj w jakiś sposób to jest taki, powiedziałbym, świąteczny dzień, wszystkie święta Izraela, i tak też wierzę, że i nasze, muszą być świętowaniem czegoś, co przeżyliśmy z Bogiem. Nigdy się nie świętuje czegoś, co Pan Bóg mówi: świętujcie, a co nieważne, ale świętujcie. Bóg nie działa w ten sposób. Jeśli spojrzycie na święta Izraela, to były to święta, gdzie dzieciom przekazywano, co Bóg uczynił, i na pamiątkę tego, co uczynił, świętowano. Nie świętowano nie wiadomo czego, świętowano coś, co było ich własnym doświadczeniem. On nie każe nam świętować swoich spraw. Bóg nie mówi, świętujcie moje sprawy, bo ja jestem takim wspaniałym Bogiem, który to i tamto. On nie mówi, świętujcie moje sprawy, nie musicie wiedzieć nawet jakie, ale ogłaszano świętowanie tego, co Boży lud przeżył ze swoim Bogiem. Świętujemy to, czego dotykaliśmy, co widzieliśmy, czego doświadczaliśmy. I dlatego, wiecie, dla mnie ten czas, kiedy teraz w tej części roku mówi się tyle o zmartwychwstaniu, czy najpierw o ukrzyżowaniu, o śmierci, o zmartwychwstaniu, jest takim świętem, którego ja nie za bardzo czuję, bo właściwie cały rok żyję w mocy tego, cały rok dzielę się z ludźmi świadectwem tego, a teraz w szczególny sposób widzę, jak świat tego potrzebuje. Amen. Jezus nie umarł i nie zmartwychwstał dla siebie, bo przydarzyło mu się coś złego, zabili go źli ludzie, no i na szczęście miał taką moc, że mógł wyjść z grobu. To nie jest opowieść o Jezusie. To nie jest dobra nowina. Ale w liście do Koryntian czytamy, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Że On umarł za grzechy nasze. Że, czy w innym miejscu słowo mówi, że Jego życia Mu nie zabrano, ale On swoje życie za nas co? Dał. To nie jest tak, że Mu wzięli, ale On dał. Zawsze człowiek wobec rzeczywistości tego świata poszukuje Bożego rozwiązania tam, gdzie coś nas przytłacza, gdzie jest ciężko. W drugiej Księdze Królewskiej jest takie, wiecie, dość dziwne miejsce, druga Królewska 8:4, a król rozmawiał wtedy z Gehazim, sługą męża Bożego, i rzekł do niego, opowiedzże mi o wszystkich tych wielkich sprawach, jakich dokonał Elizeusz. Elizeusz, wiemy, że był kimś wielkim, wstrząsał tamtą duchową rzeczywistością. Król mówi, powspominajmy, tęsknię za tym. Słuchaj, a czy to dzisiaj, Gehazi, wszystko jest możliwe tak jak kiedyś? Kto z was dłużej czyta Biblię, zauważa pewną ciekawą rzecz tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego i szczególnie jeżeli czytaliście już o Gehazim, wiemy, że chwilę wcześniej, dosłownie parę rozdziałów wcześniej, Gehazi wychodzi biały od trądu jak śnieg. Gdzieś znika i tutaj nagle znowu się pojawia, a król do niego mówi, opowiedz coś. Ciekawa historia. Kiedy wgłębiamy się w nią dalej i idziemy sobie przez drugą królewską, to według nauki rabinistycznej, przynajmniej owych czterech trędowatych przy bramie miasta, których spotykamy w drugiej królewskiej w 7 rozdziale, czyli rozdział wcześniej, przynajmniej według nauki rabinów, tak przeczytałem, to wam przekazuję, uważają, że owych czterech trędowatych to Gehazi i jego synowie, którzy się od niego zarazili. Nie wiem, na czym to opierają, ale ciekawa myśl. Jednak w drugiej królewskiej, w 13 rozdziale, widzimy go, jak opowiadał o Elizeuszu, jak wyzdrowiał. Wiecie, jest ciekawe, bo król nie zapraszał trędowatych. Stąd moje pytanie. Jak wyzdrowiał? Czy jest zdrowy, a może jest dalej chory? Zastanawiałem się. Jedna możliwość to taka, że Gehazi wyzdrowiał i stoi przed królem i król mówi, opowiedz mi o tym Elizeuszu. Właśnie może dlatego jest autorytetem, bo był chory. Druga opcja jest taka, że król nie przejmował się zakonem, co przyglądając się bliżej życiowego króla, wiadomo, że on się za bardzo nie przejmował tym, co mówił zakon, czy jakie były przykazania, czy ostrzeżenia Pana Boga. Opcja C może wskazywać, i nawet niektóre tłumaczenia by to popierały, że był to biały trąd, a więc był to trąd czysty, niezaraźliwy, nieczyniący trędowatego nieczystym. Jeśli ktoś chce później w domu, może sobie o tym trądzie przeczytać na przykład, nie wiem, w Księdze Kapłańskiej 13:13. W 13 rozdziale, tam mamy opisane biały trąd. On nie czyni nieczystego, trędowatego nieczystym. Taki trędowaty nie musi wychodzić poza obóz. Oczywiście jeszcze niektórzy mówią, że to jest problem chronologiczny. Ale zdecydowanie było coś w życiu Elizeusza, moc Boża działająca w jego życiu, która sprawiała, że i król, i ludzie zadawali pytanie, kim jest ów Bóg? Dalej chciałbym przejść do drugiej królewskiej, 13 rozdział, 20-21 werset. Potem Elizeusz umarł i pochowano go. Następnego roku wtargnęły do kraju moabskie oddziały najezdnicze. A więc nie żyje już Elizeusz, i inwazja obcych wojsk, wroga rozpoczyna się w Izraelu. Zdarzyło się, że gdy chowano jakiegoś człowieka, zauważono, że właśnie nadciąga oddział najezdniczy. Rzucono wtedy tego człowieka do grobu Elizeusza, a gdy ten człowiek dotknął zwłok Elizeusza, odzyskał życie i wstał o własnych siłach. Dzieje się coś, kiedy to, co martwe, dotyka tego, co bliskie było Bogu, co było używane przez Boga. Pamiętacie, w niedzielę pastor Rick mówił nam, że Jezus dotknął trędowatego i wskazywał nam na tą logikę, że z reguły logika była taka, jeżeli czyste dotykało nieczyste, to czyste stawało się nieczystym. Jezus zmienił tą logikę i kiedy czyste dotyka nieczyste, to nieczyste staje się czyste. To, co złe, cofa się, ciemność cofa się przed światłem. Tutaj widzimy coś podobnego. Wiecie, właściwie to już widzę, gdyby w tamtym czasie była prasa, już widzę nagłówki gazet o człowieku, o dziwnym pogrzebie, gdzie człowiek wpadł do grobu, ale zaraz z tego grobu wyszedł i uciekł z tymi, którzy przyszli na jego pogrzeb. Dlatego, że zobaczyli wrogie oddziały, a jak wiemy, zmarłego wynoszono poza mury miasta. Tutaj go chowano, to jest Stary Testament czy historia Izraela, wiemy, że nigdy zmarłych nie chowano w obrębie murów. Również Jezusa na egzekucję wyprowadzono poza mury miasta i tak też był pochowany, ale mury dawały ochronę. Kiedy pojawiają się oddziały najezdnicze, ci ludzie wiedzą, że jedyną ich ochroną jest powrót do miasta. I co jest ciekawe, razem z nimi biegnie do miasta człowiek, którego przecież wyszli pochować. Wielu nieuleczalnie chorych chciałoby dziś odwiedzić taki grób. Wielu chciałoby w ten sposób doświadczyć Bożej mocy. Sam król o to pytał, słuchaj, jak to jest z tym Elizeuszem? Elizeusza już nie ma, ale coś pozostało, pozostała ta moc, bo ona nie pochodziła od tego, kim on był, ale tego, czym obdarował go Pan. Ta moc zwycięstwa nad śmiercią, którą mamy w Bogu przez Jezusa Chrystusa, że kiedy trwamy w Nim, jesteśmy światłością na tym świecie, możemy zachęcać, możemy głosić dobrą nowinę i sprawiać, że to, co martwe, ożywa. Te dwa wersety, żadnych wyjaśnień. Co za niezwykła historia, niezwykłe wydarzenie i tylko dwa wersety bez żadnych wyjaśnień, nawet bez podania imienia owego człowieka. Jakiś człowiek, jakiś pogrzeb, właściwie to akurat nie ma znaczenia jakby dla inspirującego Słowo Boże Ducha Świętego, ale coś jednak chce nam powiedzieć. Z pewnością jest jeden ważny wniosek, który chciałbym, aby został w sercach nas wszystkich, którzy uwierzyliśmy albo którzy wierzyć zaczynamy, że to, z kim jestem pogrzebany, ma znaczenie. Ma znaczenie, z kim jestem pogrzebany. Ten człowiek nie odzyskał życia z powodu tego, kim był, ale z powodu tego, z kim został pogrzebany, czy z kim został pochowany. Dotknięcie się śmierci Elizeusza daje temu człowiekowi życie. Dotknięcie się tego, czym mąż Boży w Bożym obdarowaniu był. Grób Elizeusza sprawia, że nie musi mieć swojego, ponieważ grób ma tylko pożyczony na moment i za chwilę też z tego grobu może wyjść. Ktoś powiedział, przydałby się dzisiaj taki grób. I to jest to moje jakby, nie chcę nazwać olśnienie może, ale jakby pełne duchowe zrozumienie, że nie muszę dzisiaj iść poszukiwać grobu proroka. Wystarczy, że jestem posłuszny Bożemu Słowu w wierze. To, co się tutaj stało, przecież 2 tygodnie temu 20 ludzi zawarło przymierze z Panem przez chrzest. Mówiliśmy wtedy o chrzcie, że jeśli człowiek się nawróci, uwierzy, następnym krokiem wiary jest chrzest. Nie ma chrześcijan, którzy się nie chrzczą. Nie istnieje taki rodzaj chrześcijaństwa. Jeżeli uwierzyłeś, Biblia mówi, że następstwem, posłuszeństwem wiary, tego, co przeczytałeś, tego, co Bóg jest, to jest chrzest. A dlaczego to jest takie ważne? Czemu te dwie rzeczy znowu ze sobą łączę? Niedawno na ten temat przecież już prowadziliśmy nauczanie. Ponad tydzień temu czytaliśmy, że Rzymian 6:4, nie będziemy teraz tego poszukiwać, ale przypomnę, pamiętacie pewnie ten werset, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. W Nim jest położona moja wieczność. Z Nim, z Jego grobem, z Jego śmiercią, z Jego zmartwychwstaniem, z Jego chwałą połączone jest moje życie. List do Filipian wyraża tą tęsknotę ustami Pawła w natchnionym Duchem Świętym liście radości, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, Filipian 3:10, i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. A wtedy nie ma znaczenia, kim jesteś. Nie ma znaczenia, co zrobiłeś. Nie ma znaczenia, w jakich czasach się urodziłeś. Nie ma znaczenia, skąd pochodzisz. Nie ma znaczenia, kim zawodowo byłeś. Nie ma znaczenia, jak się nazywasz. Ma znaczenie to, w kim pogrzebany jesteś, kogo dotknąłeś, kim staniesz, w kim położyłeś swoją wiarę, czego dotykasz. Nie musisz wiedzieć jak, ale musisz wiedzieć, że to On, Syn Boży Jezus Chrystus, jest naszym zbawieniem. Co wy na to, Filadelfio? Chwała Jezusowi. Człowiek z naszej historii jest bezimienny, myślę, właśnie z tego powodu. Jak mówię, takie dziwne, powinno co najmniej pisać, kto to jest, z jakiego rodu, no żeby sprawdzić, bo przecież to niesamowite. Ale Bóg nie daje nam jego imienia. Myślę też dlatego, że jedyne imię, które się tutaj liczy, i cieszę się, że też jest napisane, że tam były po prostu, to był grób Elizeusza, bo to nie o Elizeusza chodziło, ale o jego Boga. Bóg jest, nie jest Bogiem umarłych, jest Bogiem żywych. Jedynym imieniem, które się liczy, jest imię tego, z którym jestem pogrzebany, z którym moje życie złożone jest dla Pana, w którym moje życie jest złożone. Wielu ludzi wierzy, że w dzisiejszych czasach Biblia nie ma nam już wiele do powiedzenia, a już szczególnie na temat przyszłości, sposobu życia, uczciwości. Mówią, stara księga, było, minęło. Ale ci, którzy czytają, doświadczają, ci, którzy tu składają świadectwo uzdrowienia, ci, którzy mówią, wiem, gdzie byłem, wiem, gdzie jestem, wiem, co w moim życiu zrobił Pan. Tak też i ludzie czasów Elizeusza z drżeniem patrzyli w przyszłość. Zadawali sobie pytanie, co będzie dalej. Czasy nie były dobre. Świat zaczynał naprawdę kotłować się. Przyszłość nie wyglądała dobrze. Zadawali sobie pytanie, co będzie dalej? Gdzie nasz Bóg? Gdzie wszystko, w co wierzyliśmy? Jeremiaszu, co widzisz? Amosie, Zachariaszu, prorocy, co widzicie? Co możecie powiedzieć swojemu ludowi? I sami wiemy, jak to było. Nikt w Biblii, oprócz samego Pana Jezusa, nie uczynił więcej cudów niż Elizeusz. Prawie każdy cud, jaki oglądali ludzie w czasach Elizeusza, dotyczył problemu śmierci. Prawie. Jego życie było świadectwem, że śmierć jest zwyciężona przez życie. Że nawet odwiedziny w grobie kończą się życiem. Już Stary Testament o tym świadczył. Jezus mówił do tych, co badali Pisma, mówił, że Pisma o Nim świadczą. Że Pisma dają świadectwo o tym, kim jest Mesjasz. Nawet król chciał wiedzieć o wszystkich wielkich rzeczach, jakie uczynił Elizeusz. To, co czynił, było inne niż wszystko, co czynili religijni ludzie tamtych czasów. Jesteśmy na tym świecie. Nieraz mówimy o Danielu. Daniel był w Babilonie, ale Babilon nie był w Danielu. Jesteśmy na tym świecie. Śmierć jest na tym świecie, ale śmierć nie dotyczy mnie, gdy jestem w Chrystusie. Ja naprawdę w to wierzę. Dlatego na każdym uroczystym nabożeństwie żałobnym, które prowadzę w tym kościele, wiecie, ci, którzy przychodzicie, nie potrafię powiedzieć tam tego słowa, nie potrafię podzielić się słowem, nie mówiąc, że nie przyszliśmy tutaj powiedzieć żegnaj, ale przyszliśmy powiedzieć do widzenia, bo ja wiem, że to jeszcze nie wszystko, że się znów spotkamy. Nie mamy tu większego powołania, niż nieść to życie, które pokonuje śmierć, niż dla niego się przygotowywać. Chcę być dla tego życia gotowy, chcę rezygnować z tego, co mi w tym przeszkadza. W każdym miejscu, gdzie szedł Elizeusz, spotykał śmierć, problemy. Każdego dnia na tym świecie spotykamy przekleństwo, krzywdę, rozwody, przemoc, gwałty, wojny i zła, którego by nie starczyło stronic, by wymienić, rabunek i tak dalej, ale Bóg nam pokazał coś ważnego. Ciemność tego świata przeminie. Ciemność tego świata nie będzie trwała cały czas. Ciemność, ale tak nie będzie cały czas. Czytałem ostatnio, wpatrywałem się w słowa o moim Panu. Jeszcze raz i jeszcze raz. Czytałem, jak niósł ten krzyż. W Mateusza 27:45 tak mnie poruszyło to, a od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. Były 3 dni ciemności w Egipcie przed Paschą. Były 3 godziny ciemności na Golgocie. Też właściwie było przed Paschą. Kim wtedy on był? Co się tam wtedy dokonywało? Co się działo? W liście w 2 do Koryntian 5:21 Paweł oświetla nam tą postać. On tego, który nie znał grzechu, czyli kogo? Pana Jezusa, tak? Za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jezus doświadczył tam całkowitego oddzielenia, bo Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. Wcześniej mówił, ale w czasie ciemności milczy. Przybity do krzyża wisi w pewnej ciszy, która potem będzie przerwana. Na koniec wyda ten okrzyk rozpaczy. Potem jeszcze powie ważne słowa. Nie pytał gdzie, ale dlaczego. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Oni myśleli, że Eliasza woła. Może dlatego, że nie znali aramejskiego. A może dlatego, że nie rozumieli. Może z bólu niewyraźnie mówił. Ale to nie było to. Jezus naprawdę umarł. Jezus naprawdę został pochowany. Ponieważ Jezus, nie tak jak mówi, Koran mówi, że On tylko wyglądał, jak gdyby był martwy. Ale my wiemy, że On był martwy. On swoje życie za nas położył. Niektórzy uczeni mówią to samo, że wiecie, no widocznie stracił przytomność. Ale kto wie, czy naprawdę umarł. Czytałem taką notatkę niedawno, że jeden z pastorów dostał taką, dokładnie taką notatkę dostał. W Wielkanoc byłam w dziwnym kościele, napisała siostra, która wyjechała i do jednego z pastorów tak napisała. W Wielkanoc byłam w dziwnym kościele. Kaznodzieja powiedział, że Jezus właśnie zemdlał na krzyżu i że uczniowie pielęgnowali go z powrotem do zdrowia. Co o tym sądzisz? Czy powinnam temu kaznodziei coś powiedzieć? Bardzo mi się podoba odpowiedź pastora. Droga siostro, a jeśli potraktujesz tego kaznodzieję skórzanym batem 39 ciężkich uderzeń, przybijesz go do krzyża, powiesisz na słońcu na 6 godzin, przebijesz włóczniom jego serce, zabalsamujesz go, umieścisz pozbawionym powietrza grobowcu na 3 dni, to zobacz, co się stanie. On naprawdę umarł i on naprawdę zmartwychwstał. To jest coś, co się dla mnie i dla ciebie stało. On doświadczył ciemności, przy której nawet słońce nie było w stanie świecić, bo wszystko to, wiecie, cała wszechświata jest pełna Jego chwały. Całe światło i energia kosmosu, cała energia życia na tej planecie, to jest Jego tchnienie, On to dał. Człowiek potrafiłby zbudować zwierzę, ale nie umiałby w nie tchnąć życia. Umiałby właściwie technicznie zbudować organizm, ale nie mamy tchnienia życia. Bóg jest dawcą życia. Słońce też skądś wzięło swoją energię. W swoim czasie znany nam wszystkim C.S. Lewis opowiadał anegdotę, jak na swoim biurku miał wykonany przez jego studentów model układu solarnego, czyli słońce na środku i planety wokół, bardzo ładnie wyważone, metalowe. Jeden z profesorów literatury, troszeczkę taki, wiecie, człowiek, z którym prowadził wiele dyskusji takich apologetycznych, Powiedział mu, jaki piękny model układu solarnego, skąd taki wziąłeś? A C.S. Lewis spojrzał na niego i mu powiedział, wiesz co, nie sprzątałem biurka, przez 3 miesiące z kurzu się dziadostwo zrobiło. Ten był bardzo urażony. A C.S. Lewis przerwał mu, mówi do niego, to jest to, co ty nauczasz studentów, tylko w dużo większej skali. Bo to jest to, co człowiek mówił. Na poziomie ziemskim nigdy byśmy nie uwierzyli, że ognisko się samo ułożyło, drewno się samo porąbało i zapaliło się samo. Wierzymy w to w sensie kosmicznym. Nie wiadomo czemu, ale 3 godziny słońce zgasło. Te 3 godziny pokazały sąd, moc i działanie Boga, o którym nikt nie chciałby się przekonać w taki sposób. Nie wiem dokładnie, jak to wyglądało tam planetarnie, ale czasami ludzie myślą, że to było zaćmienie albo burza piaskowa, ale nie było w tym czasie zaćmienia, to bardzo dobrze wiemy. Poza tym zaćmienie nigdy nie trwałoby tak długo. I jeszcze poza tym, wiecie, w ogóle Pascha zawsze odbywała się w pełni księżyca, nie przy zaćmieniu. Całe stworzenie, nawet słońce, uczestniczyło w tym, co się działo na Golgocie. Jezusa ukrzyżowano około 6 godziny według czasu izraelskiego, tego, którym w tamtym czasie mierzyli rzeczywistość, według 9 godziny tego, według czego my dziś myślimy. Do południa było jasno. Potem zapadła ciemność nad całą ziemią. Jeśli Jego opuścił, to świat stał się w tym czasie jak grób. Przez chwilę ta ciemność. Bóg pokazywał, jaki mógłby być sąd, co się może stać, co by się stało, wiecie, inaczej troszeczkę teraz do tematu podchodząc, gdyby słońce nagle zgasło. Pomyślcie, że wychodzicie i nie ma słońca. Co by się stało? Nagle gaśnie słońce. Wiecie, że specjalnie sobie poczytałem na ten temat, żeby wiedzieć. I ciekawą rzecz odkryłem. Gdyby słońce zgasło, oczywiście wiecie, to by można napisać naukową książkę na 1500 stron. Powiem tylko kilka rzeczy. Gdyby słońce nagle zgasło, to przez 8 minut i 20 sekund nic by się nie stało, bo tyle dociera światło słońca do Ziemi. A potem zaczęłoby się dziać, ponieważ również tyle samo czasu zajmuje dotarcie do Ziemi falom grawitacyjnym, które według tego, co wiemy, poruszają się szybkością światła. Potem pierwsza wieczna noc zapada, czyli pierwszą noc nikt by nie zwrócił uwagi, ale wstajecie, według waszych zegarów jest 7, 8, 9, 10, 11, 12 i już trudno nawet powiedzieć, że rano, ale ciągle jest noc. Po tygodniu według naukowców umierają pierwsze rośliny. Po tygodniu według nauki temperatura spada poniżej zera. Po jakimś czasie najpierw umierają rośliny z dużymi liściami, delikatne, najdłużej trzymają się grube, duże, stare drzewa. Oczywiście to zmienia wszystko, jeśli chodzi o żywienie się zwierząt, owadów i tak dalej. Temperatura spada nadal cały czas. Po roku mamy na powierzchni naszej planety minus 200 stopni Celsjusza i powietrze zamienia się w deszcz i spada i otacza Ziemię lodowatym płaszczem. Pędzimy w kosmosie bez grawitacji jak lodowa kula. I pomyślałem sobie, oto życie wielu ludzi bez Słońca, którym jest Syn Boży. Ktoś powie, Słońcem, Syn Boży, co chłopie, ci się coś z Rzymem nie myli, to tobie się myli, za dużo o Rzymie czytasz. Bo On zejdzie jak Słońce z uzdrowieniem na krajach swoich szat. On jest tym, który oświetla, On jest tym, który niesie życie, On jest dawcą życia. Pomyśl sobie, że może zaświecić, że możesz do Niego przyjść i może oświetlić mrok twojej choroby, mrok twojej depresji, mrok twojego załamania. Jest ten, który przyszedł do mnie, oświetlił moc zrujnowanego mojego zdrowia. Jest wielu wśród was tutaj takich, którzy to samo mogliby powiedzieć, że według lekarzy, według rzeczywistości, według tego, co się stało, ale On przyszedł i oświetlił. Jest coś takiego, przeczytałem, jak tafefobia, nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest lęk przed pogrzebaniem żywcem. Dzisiaj nie ma wielu ludzi, którzy mają ten lęk z powodu tego, że wierzymy bardziej nauce, ale szczególnie XVI, XVII, XVIII wiek, im więcej wiedziano o człowieku, im więcej komunikowano, co gdzie znaleziono, przez to, że prasa się pojawiła i była wymieniana między ludźmi, przez cały XIX i początek XX wieku, to dla ludzi był koszmar. Nie wiem, czy wiecie, że byli ludzie nawet sławni, których nazwiska znacie, którzy życzyli sobie, że kiedy lekarz stwierdzi śmierć, żądali w własnym testamencie od prawnika, żeby przebił specjalnym nożem ich serce, bo bali się, że mogą się obudzić w grobie. Mówią, jak nie żyję, to nic mi się nie stanie, jak żyję, to będziecie wiedzieć. Strach ten wynikał z opowieści o ekshumacjach, które ujawniały nienaturalne różnego rodzaju pozycje ich ciała. Ja nie mam problemu z tą fobią, ale wiem, że jest ktoś, kto mi powiedział, że mnie zawoła. Ja wiem, że są obietnice. Wiecie, to jak myślimy o grobie różni nas z tym światem. Grób różni nas ze światem. Do grobu może nas położyć każdy. Jak padnę tu, zawsze ktoś znajdzie, kto mi pogrzeb zrobi. Taki lub inny, bogaty lub nie, może wyciągnąć tylko jeden. Tylko jeden głos, jedna obietnica. I to jest to, co mi daje moja wiara. Zawsze, gdy ktoś umiera, to na tym świecie kończymy plany, zaczynamy wspomnienia, lecz z Jezusem jest inaczej. To, co czynił przez swoją śmierć, kończy wspomnienia, a zaczyna plany. Kiedy życie Jezusa cię dotyka, kończysz wspomnienia, a zaczynasz prawdziwe plany, dopiero staniesz się kimś innym. Teraz dopiero będziesz innym mężem, inną żoną, innym tatą, inną mamą, innym dzieckiem, innym pracownikiem, innym uczniem, innym człowiekiem. To, co uczynił przez swoją śmierć, kończy wspomnienia, zaczyna plany. Dla świata grób to koniec, dla wierzącego tylko pewien etap, właściwie początek. Dla świata grób to droga do zepsucia, dla wierzącego ostatni akt przed doskonałością. Dla świata krzyż jest śmieszny, ale wszystko powstało przez niego i dla niego, co powstało. On jest tym, który jest naszym życiem. Potem jego dzieło wstrząsnęło światem, rozerwała się zasłona w świątyni na dwie części i zmienił się czas. Trzęsienie ziemi pokazało, że żądania zakonu zostały zaspokojone, przekleństwo usunięte, rozdarta zasłona, że on pokonał grzech i mówi, możecie wchodzić. Jest dla was wyjście, jest dla ciebie, Mirosławie Kulec, grzeszniku, za którego umarł Jezus, wyjście. To jest to, kogo widzicie dziś przed wami. Grzesznik, zbawiony krwią Jezusa przez Jego mękę, Jego pasję, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Mam nową nadzieję, nie potrzebuję już ofiar świątyni. Niepotrzebna już jest świątynia, do której musimy pielgrzymować. Niepotrzebne są rzeki krwi, baranków i kozłów. Czasem w życiu męczenników następowała czarna godzina przed tym, zanim zobaczyli światło. Ale tyrani drżeli, ponieważ zanim objęła ich śmierć, Szczepan oglądał otwarte niebo. Ludzie śpiewali pieśni, uśmiechali się uśmiechem, którego nie potrafili zmyć kaci. My czasami wolimy raczej szybko wskoczyć w zmartwychwstanie. Wolelibyśmy, wiesz, słuchaj, zmartwychwstanie, najważniejsze. Nie, Pan się nie śpieszył. Nie dlatego opisał nam grób, byśmy to przeskakiwali i chcieli czytać tylko o zmartwychwstaniu. Opisał nam Golgotę, mękę, wcześniej zdradę, Getsemane. To jak Via Dolorosa szedł w górę i niósł krzyż. To jak go złożono. To jak zasunięto kamień. I pierwszy poranek. Radość, moc i siłę. Wiecie, że Jezus żyje? Jezus żyje. Jezus żyje. Ktoś powiedział, wiesz, gdyby Jezus był dzisiaj, przyszedł tutaj na to nabożeństwo, to ty wiesz, co by się stało z chorobą, którą tu siedzę? Co by się stało z problemem, z którym tu siedzę? Chcę wam z Ducha Świętego dzisiaj coś powiedzieć. Jezus jest na tym nabożeństwie. Wiesz, co się stanie z chorobą, z którą tu przyszedłeś? Wiesz, co się stanie z depresją, z którą przyszedłeś? Co się stanie z tym? Zwróć się do Jezusa. Przecież historia o grobie może tyle nam o Nim powiedzieć. To jest historia o życiu. To nie koniec. To początek, bo to, co najlepsze przed nami, zmartwychwstanie. I to jest to, o czym się chciałem dziś podzielić. Oddajmy Jezusowi chwałę.